Kiedyś wyczytałem takie zdanie, że człowiek umiera tak, jak żyje. Jeżeli żył pięknie, to i pięknie umiera. Nie wiem, czy to zdanie jest na pewno prawdziwe. Pewnie można byłoby szukać argumentów, które polemizowałyby z tą tezą. Że czasami patrzymy na sposób umierania człowieka i pytamy, dlaczego? Dlaczego ktoś umiera niewinnie? Dlaczego umiera w takim cierpieniu? Czym sobie na to zasłużył, skoro jego życie nie odpowiada sposobowi jego umierania? Ale bez wątpienia, patrząc na Jezusa, możemy powiedzieć, że umarł tak, jak żył. To znaczy służąc. Wczoraj, kiedy zacząłem sobie myśleć o tym słowie, postawiłem sobie takie pytanie, jak bym chciał przeżyć ostatni dzień życia, gdybym wiedział, że mam ostatni wieczór? Jak bym go zaplanował? Co bym zrobił? I w jednej rzeczy stwierdziłem, byłbym bardzo podobny do Pana Jezusa. To znaczy, chciałbym ten ostatni wieczór spędzić w gronie przyjaciół. Więc pod tym względem to uważam, że Pan Jezus wpadł na świetny pomysł, żeby zaprosić swoich najbliższych uczniów. Ale trochę już zaczęło mi się nie podobać w tym porównaniu ten moment, kiedy się okazuje, że ci, którzy mieli być Jego najbliższymi przyjaciółmi, okazali się średnio spełniać tą rolę. I to nie chodzi tylko o Judasza, ale summa summarum okazuje się, że z wyjątkiem Jana nikogo nie było wśród uczniów, którzy byli w stanie być z Jezusem do końca. Ale już na pewno bym nie wymyślił w czasie takiego ostatniego spotkania z przyjaciółmi, żeby zacząć im umywać nogi. Czy nie wymyśliłbym tego, żeby to był wieczór, w którym ja służę innym. Raczej bym oczekiwał, że będzie dokładnie odwrotnie. Jeżeli to ma być ostatni wieczór mojego życia, to oczekiwałbym, że to moi przyjaciele się o mnie zatroszczą. Że to oni będą o mnie myśleć, że to oni mi usłużą. Że to będzie trochę wieczór wspomnień, a przez te wspomnienia takiej laudacji dla osoby, z którą się żegnamy. A Jezus na to nie pozwala. Jezus nie skupia całej uwagi i całego wieczoru na sobie, ale wstaje od uczty, bierze misę, prześcieradło, klęka wobec uczniów i zaczyna im służyć. Jak żył, tak też się żegna. I żeby być dzisiaj uczciwym wobec tej liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej, to wydaje mi się, że nie wystarczy zatrzymać się na tym momencie dziękczynienia Panu Bogu za to, że nam się dał do końca. Choć to też jest niesamowicie ważne. Żebyśmy dzisiaj po prostu przeżyli autentyczną wdzięczność. Podziękowali Mu za to, że nam się daje w Eucharystii. Ale to dziękczynienie nie byłoby pełne, gdybyśmy też nie zobaczyli dzisiaj wezwania Jezusa do naśladowania Go. I gdybyśmy dzisiaj nie zobaczyli jeszcze tego, że msza Wieczerzy Pańskiej kończy się samotnością Ogrodu Oliwnego. I między tą wdzięcznością i zachwytem z powodu miłości Bożego Syna musi być też to pytanie do każdego z nas, czy ja jestem przy Jezusie? Czy On też został sam, dlatego że mnie przy Nim nie ma? I cała ta liturgia rozgrywa się między tymi dwoma tajemnicami. Jego miłości i Jego samotności, bo mnie tam nie ma. Najpierw przyjrzyjmy się tej miłości, bo od niej wszystko się zaczyna. Ja nie ukrywam, że nie sposób mi dzisiaj inaczej czytać tę Ewangelię opowiadającą o umyciu nóg przez Jezusa, jak w perspektywie takiego mojego osobistego doświadczenia. Przed przyjęciem święceń kapłańskich zawsze jest tydzień rekolekcji. I przed tymi rekolekcjami spotkałem się z moim kolegą. który jest jezuitą, wtedy zaczynał swoją formację, a w tym roku przyjmie święcenia kapłańskie. Ja już albo dopiero 8 lat nim jestem. Ale w związku też z tymi jego święceniami tegorocznymi, tak bardzo mocno przypomniało mi się to, co od niego otrzymałem w prezencie na moje święcenia. Przed rekolekcjami dał mi w prezencie ksero artykułu. No i powiedział, że to jest prezent na święcenia. Nie ukrywam, że w pierwszej chwili sobie tak pomyślałem, że się chłopak wysilił, nie? Nawet jakby oryginał dał, a nie kserówkę. Ale potem byłem mu niesamowicie wdzięczny. To był artykuł innego jezuity, ojca Wojciecha Ziółka, pod tytułem Brudne nogi pod ornatem. Brudne nogi pod ornatem. W której tezą tego artykułu skierowanego do księży było takie zdanie, taka definicja kapłaństwa. Kapłan to grzesznik, któremu Jezus umył nogi. I myślę, że ja mogę dzisiaj sobie przypominać tą definicję, ale myślę, że można byłoby ją rozszerzyć i powiedzieć nie tylko kapłan, ale chrześcijanin to grzesznik, któremu Jezus umył nogi. Ja w kapłaństwie mogę te brudne nogi ukrywać za ornatem. Wy możecie na rozmaite inne sposoby. Każdy z nas ma taką szatę, za którą może ukryć, próbować ukryć te brudne nogi i nie przyjść z nimi do Jezusa. W nas jest coś z Piotra, który mówi: Panie, nigdy mi nie będziesz umywał nóg. Aczkolwiek w Piotrze raczej było to spowodowane zgorszeniem, tym, że jak Jezus jako mistrz, jako Pan może umywać nogi i wypełniać posługę ostatniego niewolnika. I to jeszcze takiego niewolnika, który był gojem, to znaczy poganinem. Żyd tego dnia nie mógł tej funkcji wykonać. Piotr był oburzony uniżeniem Jezusa. A myślę, że ja znacznie częściej Jezusowi mówię: nigdy mi nie będziesz umywał nóg. Z tego powodu, że często nie widzę, że te nogi są brudne. Z tego powodu, że nie chcę nic zmieniać. Z tego powodu, że próbuję to ukryć i przedstawić się Jezusowi za taką maską, za jakąś ukrytą prawdą. Próbuję mu taką fasadową osobowość pokazać, tak jakby on nie znał prawdy. I ciągle łapię się na tej samej, i wpadam w tą samą pułapkę, że choć przecież w Niego wierzę, choć Go kocham, to boję się do Niego przyjść z całą prawdą o mnie, też z tą najtrudniejszą prawdą. I mówię Mu: nie będziesz moich nóg umywał. Moje powołanie, życie chrześcijańskie zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy gotowi te brudne nogi wystawić spod tej szaty, którą próbujemy je przykryć. I pozwolimy Jezusowi uklęknąć i dotknąć tych nóg, umyć, ucałować. I takie doświadczenie miłości, doświadczenie, nie teoretyczna wiedza, bo to mamy, znamy tą Ewangelię, ale egzystencjalne doświadczenie, że Jezus umył moje nogi, otwiera mnie na dwa wymiary. Po pierwsze, otwiera mnie wtedy na podobną postawę względem moich sióstr i braci. Jeżeli moje nogi zostały umyte, jeżeli zostałem przyjęty przez Jezusa także w prawdzie o moim grzechu, jeżeli wiem, że mnie nie przekreślił, nie odrzucił, nie ocenił, ale był gotowy ucałować te moje brudne nogi, to wtedy też we mnie otwiera się przestrzeń miłosierdzia, przyjęcia mojego brata, mojej siostry w ich inności, w ich biedzie, w ich słabości, bez patrzenia z góry, bez oceniania, bez potępiania. Pamiętam taki moment w trzecim roku mojej formacji seminaryjnej, kiedy przyjmowaliśmy strój duchowny, sutannę. No i przed przyjęciem tej sutanny były rozmówki z rektorem. No i generalnie myślałem, że na takiej rozmówce będziemy rozmawiać o moich cnotach, to znaczy o tym, czym sobie zasłużyłem na przejście kolejnego etapu formacji. Myślałem, że będziemy rozmawiać o mojej średniej ocen, o moim zaangażowaniu w koła kleryckie, o moim stypendium ministra edukacji, różnych moich cnotach, z których byłem dumny i rosłem sam we własnych oczach. Moim rektorem był dzisiaj ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś i jak wszedłem do niego, to on wtedy w takim swoim stylu, typie, tak zaczynał rozmowę. Typie, miałeś kiedyś taki grzech, który cię totalnie upodlił? Nie musisz mi mówić jaki, to powiedz spowiednikowi, ale miałeś? Ja byłem bardzo zdziwiony, że on mnie będzie pytał o grzechy. Mówi po chwili, bo jak nie miałeś, to ja się nie zgodzę na twoje święcenia. Bo jak nie miałeś, to znaczy, że jeszcze nigdy nie spotkałeś miłosiernego Jezusa. A jak nigdy nie spotkałeś miłosiernego Jezusa, to nigdy nie będziesz potrafił być Jego szafarzem w konfesjonale, Jego obrazem, bo będziesz patrzył z wysokości swojej cnoty, a nie będziesz sługą przebaczenia. To nigdy nie będziesz umiał towarzyszyć człowiekowi, który sam jest zawstydzony swoją biedą i upadkiem, bo będziesz próbował go tylko moralizować i podnosić, patrząc na niego z góry, bez gotowości klęknięcia przy nim w jego biedzie. Jak nigdy nie poznałeś Jezusa, który umywa nogi, to nikomu nie umyjesz nóg. Jeżeli dzisiaj w tej liturgii nie przeżyjemy tego, że Jezus umył nasze nogi, to my nie będziemy umieli umyć nóg tych, którzy są obok nas. A druga rzecz, która rodzi się z tego doświadczenia umycia przez Jezusa naszych nóg, to odpowiedź miłością na Jego miłość. Chrześcijaństwo nie jest głoszeniem moralności, to znaczy nie jest systemem zasad etycznych, przykazań i pojęć, bo nie jesteśmy zdolni do tego, żeby wypełnić całe prawo sami z siebie. Chrześcijaństwo jest odpowiedzią na miłość. Jezus zawsze nas wyprzedza, zawsze jest pierwszy, zawsze jest przed nami. Kiedy tylko bym próbował Jemu usłużyć, okazuje się, że On jest krok wcześniej i On służy mi i moje nogi umywa. Przeczytałem ostatnio u papieża Benedykta XVI taką opowieść o kobiecie, którą poznał. Kobiecie, która była matką 11 dzieci. W bardzo trudnych czasach międzywojennych, olbrzymiej biedzie, ubóstwie. 8 z tej 11 podjęła wolną decyzję pójścia albo do kapłaństwa, albo do życia zakonnego. I jej syn opowiadał potem o jej testamencie, o tym jak umarła. Ostatniego dnia życia poszła rano na mszę świętą, przyjęła komunię. A wieczorem, zamykając ten dzień w modlitwie, podziękowała Panu Bogu za swoje dzieci i modliła się zawsze ze zdjęciem całej 11, błogosławiąc każde z tych dzieci i czyniąc na zdjęciu każdemu dziecku krzyżyk na czole. I wtedy poczuła się bardzo źle po tym błogosławieństwie. Chwilę później zmarła, ale zdążyła jeszcze na liście od jednego ze swoich synów napisać ostatnią modlitwę, ostatni swój testament. I napisała zdanie: uczyń ze mną, co chcesz, tylko spraw, abym cię całkowicie kochała. Uczyń ze mną, co chcesz, tylko spraw, żebym cię całkowicie kochała. Doświadczenie miłości Jezusa otwiera na taką wolność, na to, że jestem gotowy Jezusowi się odsłonić i powiedzieć: czyń ze mną, co tylko chcesz. Już się nie boję tego, co jest przede mną. Jestem w Twoich rękach, bo wiem, że to są ręce miłości, że w tych rękach mi będzie najlepiej, że tam będzie bezpieczeństwo. Czyń ze mną, co tylko chcesz. Bylebym nigdy nie przestał Cię kochać. I z tym zdaniem trzeba pójść z Jezusem do Ogrodu Oliwnego. W tym kontekście pandemii, tej sytuacji, że jest nas tak niewielu w Kościele, dzisiaj też chciałbym pomyśleć o tych, których tu dzisiaj nie ma. Niekoniecznie z własnej winy. Raczej chciałbym pomyśleć o tych, których tu nie ma, bo nie mogą być. Ale pytanie jest do każdego z nas, którzy jesteśmy. Czy aby ta obecność nie jest tylko zewnętrzna? Czy nie jest tak, jak z uczniami w Ogrodzie Oliwnym? Niby byli, ale Jezus został sam. Ani godziny nie potrafiliście ze mną czuwać. To jest pytanie o to, na ile relacja z Jezusem jest czymś wewnętrznym. Na ile jest doświadczeniem naprawdę głęboko duchowym. Na ile przekłada się potem na moje codzienne życie. Na moje decyzje, wybory, wierność codziennej modlitwie. Dzisiaj możemy powiedzieć, jesteśmy szczęśliwcami, bo tu jesteśmy. Ale na co dzień jesteśmy szczęśliwcami, mającymi codzienną relację z Panem. Jeszcze bardziej mnie to zdumiewa, kiedy pomyślę o apostołach. Przecież oni byli w momencie, moglibyśmy powiedzieć, tuż po święceniach kapłańskich. Dopiero co przyjęli święcenia na ostatniej wieczerzy. Nie powinni trwać jeszcze w takiej euforii, w radości, w całym tym doświadczeniu bycia wybranym, kochanym. A tak szybko o tym zapomnieli. Tak szybko okazało się to nie mieć takiego znaczenia i wartości. Jezus został sam. Jeden, jedyny. Czeski ksiądz, filozof Tomasz Halik przez kilkanaście lat swojego kapłaństwa wtedy w komunistycznych Czechach musiał ukrywać swoje kapłaństwo. Był tak zwanym tajnym księdzem, wyświęconym w sposób tajny. Także tylko najbliżsi ludzie w jego otoczeniu wiedzieli o tym. Za nielegalne sprawowanie Eucharystii, to znaczy bez zgody państwa, wtedy groziły 2 lata więzienia. I opowiadał o tym, że zawsze spędzał wtedy w domku letniskowym z najbliższymi przyjaciółmi święta Triduum. I w tym domku sprawowali Eucharystię dopiero wtedy, kiedy dzieci poszły spać, bo nie mogły wiedzieć, że on jest księdzem, żeby przypadkiem go nie wydały. I mówi, że czytali wtedy najpierw opis ostatniej wieczerzy u Jana i mieli zapalonych 13 świec symbolizujących Jezusa i 12 apostołów. Potem czytali Ewangelię Łukasza i opis modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym w Getsemanii. I wtedy były zapalone już tylko 4 świece. Jezus i 3 uczniów, którzy byli tam z Nim. A na koniec zostawała zapalona tylko 1 świeca, która świeciła się całą noc. Bo Jezus został sam. Czy Jezus dzisiaj zostanie sam? Czy jak wyjdziemy z tej liturgii, to Jezus zostanie sam? Czy będę przy Nim? Czy będę szedł krok w krok, aż pod krzyż, aż do grobu, o poranku zmartwychwstania, dzień po dniu? Pozwólcie, że zakończę fragmentem z myśli takiego szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara. On tam stawia mocne pytania. Niech te pytania w nas też wybrzmią. Mogę też odsunąć winę na potem do jutra. Oko, które niezmiennie jest we mnie wpatrzone, ma na myśli zawsze chwilę obecną. Właśnie teraz chcę, by mnie kochano, mówi mi Bóg. Lecz ja spuszczam oczy i odpowiadam: Boże, będę Cię kochać jutro. Jutro się przekonasz, ile jestem w stanie dla Ciebie uczynić. Jutro złożę Ci ofiarę. Jutro odpłacę ci dwakroć, jeśli tylko podarujesz mi chwilę dzisiejszą. Muszę jeszcze zerwać różę, zanim przekwitnie. Tobie za to, dając jej owoce. Podaruj mi wiosnę, a zostawię ci jesień, być może nawet późne lato. Tylko proszę, odwróć dziś ode mnie swój wzrok. Jutro będziesz mógł patrzeć na mnie do woli. I dalej, mógłbym ci wiele zaofiarować. Dlaczego wymagasz tak niewiele, mój Boże? Dlaczego chcesz tylko małego, nędznego, niegodnego serca? Czy nie widzisz, co mógłbym ci dać? Mogę ci dać połowę mojego królestwa. Chcesz za to mojego majątku albo moje zdrowie? A może zadowoliłbym cię jakimś ślubowaniem, codzienną modlitwą? Którą nowennę najbardziej lubisz? Dam ci ją. Chciałbym się modlić i pokutować za nawrócenie grzeszników i zatwardziałych serc. Przecież ci ciężko, prawda? Czasy są takie trudne. Tylu ludzi odchodzi, a nawet cały ten twój kościół. No dobrze, zobaczę, co da się dla ciebie zrobić. Tyle, że jutro. Teraz wybacz, muszę już iść. Ale serce przysypane całym tym rupieciem, które wyciągnąłem, serce, o którym niemal byśmy zapomnieli, zostawisz mi do następnego razu. Prawda? Zostawisz mi serce jeszcze na dzisiaj. Jutro ci je dam. Dasz mu dzisiaj swoje serce. On dzisiaj każdemu z nas da wszystko, całego siebie. I pyta każdego z nas: dasz mi dzisiaj swoje serce?